O świętości mówimy w naszych czasach niechętnie. Można powiedzieć, że samo pojęcie zostało trochę wyrzucone poza nawias naszego języka. I myślę, że przyczyny tego zjawiska, przynajmniej niektóre, dość łatwo jest wskazać. No po pierwsze, to jest jednak trochę rozbrat z takim myśleniem religijnym. Nasze czasy w dużej mierze stały się w jakimś sensie areligijne. I posługiwanie się językiem religijnym w przestrzeni społecznej stało się czymś, do czego przyznajemy się niechętnie, tak? Z drugiej strony, właśnie świętość wiąże się z takimi pojęciami, które też odrzuciliśmy po części, tak? Praca nad sobą, wysiłek, odrzucenie nie wiem, rzeczywistości jakichś własnych pragnień, wyrzeczenie się siebie. Ale też zauważmy, kultura jako taka też tutaj trochę zawiniła, bo przez całe wieki o świętości mówiliśmy w sposób wyidealizowany. Zaryzykuję nawet stwierdzenie, że taki cukierkowy. Hagiografia. To pojęcie obecnie budzi raczej negatywne skojarzenia. Mówimy o takich świętych jak z obrazka. Mówimy o tych, którzy są oderwani od życia. I to pozostało nawet w języku, w przysłowiach. Mówimy, nie święci garnki lepią. I mamy na myśli tu zazwyczaj to, że za takie prawdziwe życie, takie, gdzie trzeba właśnie włożyć wysiłek i trud, biorą się ludzie, którzy z ciszą klasztoru, z modlitwą, duchowością mają niewiele wspólnego. Natomiast na szczęście to myślenie jednak gdzieś się zmienia. Na szczęście odchodzimy od takiego hagiograficznego ujęcia. Śladem takiego archaicznego myślenia o świętości myślę, że są jeszcze chłopi Reymonta. To ten świat reymontowskich Lipiec wpisany jest jeszcze w tę przeszłość chłopską, którą Reymontowi zresztą w sposób cudowny udało się uchwycić. Pojawia się tam postać Rocha, który przychodzi z zewnątrz i te baby wiejskie, chłopki, rozmawiają o nim w ten sposób. Ulisia Grzegorzowa nachyliła się do Kłębowej i spytała, skąd on jest. Skąd? Ze świata szerokiego, abo to kto wie. Nachyliła się nieco, wzięła główkę na dłoń, obcinała liście i mówiła szybko, coraz głośniej, żeby i drugie słyszały. Co trzecią zimę przychodzi do Lipiec i u Boryny zakłada kwaterę. Rochem kazał się przezwać. Święty, choć mu te pewnie i nie Roch. Dziad jest i nie dziad, kto go tam wie, ale pobożny człowiek i dobry, ino mu tej obrączki nad głowę, a byłby rychty, kiej te świątki na obrazach. Różańce ma na szyi obcierane o grób Jezusowy, obrazki dzieciom daje święty, a jak niektórym to i takie z królami, co to z naszego narodu przudzi wychodziły. I książki pobożne ma, i takie, w których stoi wszystko, i historie różne o świecie. I czytał je przecie mojemu Walkowi, to i ja, i mój słuchalim ino przepomniała, bo i wymiarkować ciężko. Roch jest postrzegany jako święty, ale taki właśnie nieprzylegający do zwykłego świata. Jest jakby z kosmosu, jest jakiś inny, jest obcy. I ta świętość rochowa jest czymś niedostępnym dla zwykłych ludzi. A my przecież chcemy wierzyć, że świętość jest czymś dostępnym dla każdego. Święty to ktoś, kto jest blisko Boga. Święty to jest ktoś, kto doskonałość duchową osiągnął w stopniu heroicznym, kto te cnoty teologalne osiągnął w stopniu heroicznym. Ale nie wolno zapominać, że święci mieli też swoje ludzkie przywary, mierzyli się z życiem, mieli swoje słabości, mieli momenty upadku i myślę, że świetnie pokazał to, pisząc o naszym pierwszym świętym, o świętym Wojciechu, pokazał to Antoni Gołubiew. Ja mam przed sobą drugi tom Bolesława Chrobrego, w którym przywołana zostaje postać świętego Wojciecha. Pamiętamy, że został zamordowany, kiedy przebywał z misją w Prusach i mamy ten moment śmierci opisany. Adalbert patrzył na szmat kraju leżący mu u stóp. Wzrok leciał nad czarną puszczą, po której błądzili, odprawiwszy bolkową straż. Dalej ciemne, płaskie morze, pocięte białymi szramami. Gdzieś niemal u krańca świata słońce przedarło się przez chmury. Szybkim spojrzeniem objął Wojciech świat, zdał się mu naraz bliski, bratni swój. Pojmował głucho, pierwszy raz w życiu, że nie było grzechu w jego miłości do świata. Chciałby oto chudą dłonią, mokrą od przedśmiertnego potu, pogłaskać oną kolczastą puszczę, zbałwanione morze, a jednocześnie wnętrze biskupa rwał strach. W brzuchu bolało go od gwałtownego ssania, pełnego lęku. Z wysiłkiem wzniósł oczy w niebo, było martwe. Spojrzał na skłócony tłum krajowców, krzyczeli wszyscy. Ta swoboda, nowonarodzona miłość do świata, przejrzysta i bezgrzeszna, łączyła się z obrzydzeniem przed gwałtem męki. Wojciech poczuł mdłości, krótkie rwanie, żygnął. Wnętrzności oddały jeno szczyptę miodu, gorzkiego jak żółć. Zobaczcie, ten opis jest wręcz naturalistyczny. To nie odchodzi święty z obrazka, który bez żadnych emocji oczekuje na otwarte niebo. To jest ktoś, kto jest targany gwałtownymi, skrajnymi emocjami. Ktoś, kto odczuwa gwałtowną miłość do świata. Wcześniej był radykalny, wcześniej był mocno takim zasadniczy, tak? Odrzucał to, co ziemskie, materialne, to była taka właśnie religijność średniowieczna. A tutaj widzimy kogoś, kto przechodzi jakieś wewnętrzne oczyszczenie tuż przed śmiercią. Tu staje się święty, ale widzimy, że towarzyszą mu bardzo ludzkie reakcje, tak? Myślę, że mało kto tak sobie wyobrażał śmierć świętego Wojciecha. Krótkie rwanie, żygnął wnętrzności, oddały jeno szczyptę miodu. I dalej. Nagła trwoga zmieszana z odczuciem opuszczenia i jeszcze czegoś, litości, niedokonania, rozminięcia się ze wszystkim, z czym tu przyszedł, wydarła się w krzyku, bezwiednym krzyku po czesku. Czego ty, bracie, chcesz ode mnie? Ujrzał żółtawą smugę spadającej włóczni, poczuł ostry ból, w lewym ramieniu upadł. Nadbiegł tłum dźgali leżącego z dzikim wrzaskiem, wściekłości i rozkoszy zabijania. Wojciech obrócił się jeszcze na bok, ujrzał wlepiony w siebie wzrok Radzyma pełen grozy. I oto nagle w tej ostatniej chwili pojął. Nie ma grozy na świecie. Pojął. To on, Wojciech, bez potrzeby, bez sensu, szarpał się i targał. Poczuł nagły przypływ miłości. Nie doznawał już ni strachu, ni bólu. W tych ostatnich ułamkach życia osiąga pewną duchową doskonałość. Ale dopiero teraz. Została mu dana pewna wiedza właśnie duchowa, która pozwala mu spokojnie przejść na drugą stronę. Kiedy mówimy o świętości, to dla mnie takim wyjątkowym tekstem, bardzo ważnym również osobiście, jest tekst Jana Józefa Szczepańskiego, Święty. Jest to tekst niezwykły z bardzo wielu powodów. Tekst, który dotyczy bezpośrednio śmierci ojca Maksymiliana Kolbego, który tak wyraźnie wpisał się w naszą pamięć o II wojnie światowej. Ale tekst jest również niezwykły dlatego, że Jan Józef Szczepański, przynajmniej formalnie, deklaratywnie, był osobą niewierzącą. Dziwny to model niewiary, która cały czas pytała o źródła wiary, nie zmienia to faktu, że Szczepański jako taki do kościoła nie należał. Ale z uwagą przyglądał się postaci, która była w stanie rzucić wyzwanie tej straszliwej sile, za którą stała wroga ideologia, tak. I Szczepański pisze o ojcu Kolbem bez znieczulenia. To też jest charakterystyczne. To nie jest tekst pisany na kolanach. To nie jest laurka wystawiona ojcu Kolbemu. Bo pokazany jest antysemityzm ojca Kolbego, ksenofobia, jakiś fundamentalizm z tego okresu jeszcze przedwojennego. To jakoś uwiera Szczepańskiego i jest dla niego wielkim pytaniem. Ale ta sytuacja, kiedy trzeba wyjść przed szereg, kiedy ojciec Kolbe wyłamuje się z porządku narzuconego w obozie zagłady, to jest coś, co Szczepański przyjmuje jako wielkie duchowe zwycięstwo tego zakonnika. Widzi to też jako starcie dwóch wielkich światopoglądów. Tego, co tak naprawdę chcieli zrobić hitlerowcy, i to, co tak naprawdę swoim gestem zrobił ojciec Kolbe. Podludzie powinni byli ginąć, wdeptywani w błoto jak robaki. Masowo, lecz samotnie, anonimowo, bez godności należnej ofiarniczemu cierpieniu, w upodleniu i hańbie, o ile możności przykładając się sami do własnej zagłady. Tylko w ten sposób triumf nad ludzi zyskać mógł moralne uzasadnienie. Tylko w ten sposób hasło ludzkości mogło być zdemaskowane jako judeo-chrześcijańskie kłamstwo, przeciwstawiane jedynemu, rzeczywistemu prawu do życia i panowania, jakim jest siła. Wyznawcy mistyki siły uważali szermowanie hasłem ludzkości za wybieg tchórzostwa. Stąd szczególna pogarda, z jaką odnosili się do wszelkich głosicieli humanitaryzmu. I nieco dalej. Karl Fritzsch nie przewidywał konsekwencji swojej decyzji. Mówimy o sytuacji, gdy zgodził się, by ojciec Kolbe zastąpił Franciszka Gajowniczka. A nie przewidywał ich chyba tylko dlatego, że uważał debatę za definitywnie rozstrzygniętą. W jego przekonaniu teza, której służył, już zwyciężyła. Dawne wartości przestały się liczyć raz na zawsze. Nikt nie podejmie już więcej argumentów pokonanej strony. I wieńcząc ten fragment, Jan Józef Szczepański pisze: czyn ojca Maksymiliana Kolbego stał się wstrząsającym przełomem. Przede wszystkim przez swoją natychmiastową i oczywistą skuteczność. Kosztem dobrowolnej ofiary z życia, złożonej przez jednego człowieka, ocalony został drugi człowiek, obcy. Niepowiązany ze swym wybawcą innymi więzami, jak tylko więzy ludzkiego braterstwa. Abstrakcyjne hasło ludzkości odzyskiwało widomą treść. Życie okupione śmiercią znów nabierało ceny. Śmierć, owocująca życiem, traciła cechy rozpaczliwego bezsensu. Dodam jedynie, że w bardzo podobnych kategoriach widzę śmierć księdza Popiełuszki. Tu owszem nie mamy ofiary życie za życie, ale już zderzenie jednostki, którą stać na heroizm, z przedstawicielami wrogiego reżimu, jak najbardziej to do siebie pasuje. Pamiętajmy, że święci to nie tylko ci, którzy zostali wyniesieni na ołtarze, to nie tylko ci społecznie rozpoznawalni, do których się często modlimy, ale również to ci, którzy odeszli, być może w zapomnieniu, ale są jakoś, czy można powiedzieć, że ich życie zostało domknięte właśnie świętością, że ten heroizm tak naprawdę dokonał się również w ich życiu. Taką postacią jest Lebrozo z Wieży Gustawa Herlinga Grudzińskiego, chory na trąd, który zostaje skazany na zamknięcie w wieży. Owszem, władze dostarczają mu posiłek, jest jakoś tam zadbany, natomiast nie jest częścią wspólnoty. I właściwie cała reszta jego życia, o czym doskonale wie, będzie trwaniem ku śmierci, naznaczonym cierpieniem. Ale widzimy, że właśnie ta sytuacja, gdzie właściwie on musi sobie odpowiedzieć na fundamentalne pytania, jest sytuacją, która wydźwignęła go ku Bogu. Staje się taką jednostką kontemplującą obecność Boga. To jest dla niego jakaś forma ocalenia. Widzimy go w sytuacjach, gdy właśnie kontempluje chociażby piękno gór. Jego życie staje się modlitwą. Tak myślę, że można powiedzieć, że autentyczna świętość to jest wtedy, kiedy wszystko to, co robimy, staje się modlitwą. I wtedy robimy to autentycznie dobrze. Wieńcząc tę wypowiedź, może nieco przekornie w nawiązaniu do samego początku, rzekłbym, że tak naprawdę to święci garnki lepią. Bardzo często mądrość przysłów jest wątpliwą mądrością. I kiedy tak naprawdę zobaczymy, czym jest autentyczna świętość, to święci są tymi, którzy powinni lepić garnki ze starannością, uwagą, poświęcając im właśnie wszystkie swoje umiejętności. Świętość nie jest dla oderwanych od życia. Świętość jest dla tych, którzy potrafią do życia przylgnąć. Dziękuję.